Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie wszystkich witam, wszystkich radiosłuchaczy. Witam ojca, który dzisiaj z nami jest, ojciec Janusz.
Witam ojcze.
Z państwem wita się Barbara. Drodzy państwo, dzisiaj będziemy mówić o problemie dzieci, które żyją w rodzinie, gdzie jest uzależnienie od alkoholu. Kiedy myślimy alkoholizm, to mamy skojarzenia jak najbardziej trudne, powiedziałabym. Alkohol niszczy człowieka, ale niszczy też rodzinę. Wiadomo, człowiek nie żyje sam i żyje w jakiejś grupie, przeważnie w rodzinie. A najbardziej chyba szkodliwe skutki alkoholizmu ponoszą dzieci w rodzinie. Dzisiaj w studiu są dwie panie, dwie mamy i dwie żony, pani Barbara i pani Halina. I pani Halina, i pani Barbara doświadczyły tego problemu w swoim własnym życiu. I tak dzięki temu, co się do tej pory dowiedziałam o paniach, o rodzinie pań, wiem, że jakoś panie mądrze wspomagały swoje dzieci, żyjąc z mężem, który nadużywa alkoholu. Może najpierw jakieś takie doświadczenie osobiste, pani Halinko? Jak to było w pani sytuacji?
Ja jestem matką trójki dzieci. Alkoholizm w naszym domu był 30 lat, z tym, że 20 lat to było bez pomocy z zewnątrz, a 10 lat to już starałam się być inną matką. W tym najtrudniejszym okresie, kiedy jeszcze nie wiedziałam, co to jest alkoholizm, to borykałam się sama z tym problemem. Coraz bardziej byłam odizolowana od innych ludzi, bo wstydziłam się, uważałam, no takie było wychowanie moje i myślę, że mojego pokolenia, żeby takie brudy, takie rzeczy to we własnym domu tylko prać.
Pani Halino, przeważnie się mówi, że takie dwa modele rodzin alkoholowych, rodziny z problemem alkoholowym, to są takie. Jeden to właśnie taki, o którym pani mówi, ukrywanie, robienie wszystkiego, żeby nikt na zewnątrz nie zauważył tego, a drugi, gdzie wszystko jest wiadome. U pani rozumiem ten pierwszy model.
Tak, u mnie był ten model ukrywania, bo wstydziłam się, chciałam w ten sposób chronić dzieci, ale teraz już wiem, że w ten sposób też nie pozwalałam na pomoc i nikt nie wiedział, co u mnie się dzieje, więc mi nie potrafił pomóc. Miałam przekonanie, że jestem jedyną osobą, która ma taki problem i coś musi być ze mną nie tak. I tylko w tym kierunku szukałam sposobów na ratowanie sytuacji, biorąc wszystko na siebie. Kredyty, opieka nad dziećmi, wszystko, żeby męża jakby tak odciążyć.
Żeby nie miał powodu do picia.
Właśnie, bo uważam, że to problem. Picie dlatego jest, bo jest problem.
No takie życie z problemami ciężkie i tak dalej. A czy dzieci, czy jak pani myśli, czy dzieci zauważały ten problem w rodzinie, czy nie?
Zauważały i miały do mnie żal w tym, no one mówiły mi po prostu, mama, wyrzuć tatę, jak jest pijany, zrób to tak. I teraz jak myślę, to one miały nawet mądrzejsze wtedy na to spojrzenie niż ja. A ja uważałam, że to jest mój mąż, z miłości wyszłam za mąż. On był dobrym człowiekiem, jak był trzeźwy i to wszystko pamiętałam. I też właśnie byłam wychowana tak, że nawet piesek czy kotek, który się przybłąka, należy nim się zająć, dać mu mleczko. A mowa swojego męża, ojca, dzieci, ja, która jestem wierząca, mam wyrzucić za drzwi.
A więc uważała pani, że ten problem najbardziej jest właściwy do rozwiązania w rodzinie, tak?
Tak, byłam pewna, że ja jestem od tego, żeby to rozwiązać. No, jeżeli mnie kocha, to nie będzie pił. Ale jak to nie pomagało, to ja się robiłam coraz bardziej taka, w stany depresyjne wpadałam. Dzieci, starsze córki to się mną opiekowały i one taką rolę matki przejmowały nad młodszym rodzeństwem.
Zaraz przejdziemy do tej sytuacji dzieci, ale chciałabym jeszcze spytać, a kiedy pani zaczęła coś z tym robić, mówiąc tak potocznie?
No tak, coraz bardziej dla mnie to się robiło uciążliwe. No najpierw taki miałam sposób, że w kalendarzu pisałam sobie, kiedy mąż jest pijany. Bo w głowie miałam taki chaos, że to mi umykało. Raz się nie upił, to ja już myślałam, że już długo nie piję i już jest dobrze. I to trwało i traciłam lata na tym. A później wpadłam na pomysł, że będę w kalendarzu właśnie tak zaznaczała, bo to, co napiszę,
żeby zobaczyć jakiś mechanizm, tak?
I później zobaczyłam, że tam już coraz mniej jest z tych dni trzeźwych. No moje perswazje na nic nie pomagały. Mąż uważał, że to ja mam problem. W końcu też nie wierzyłam. Wie, to choć oboje pojedziemy do Czerniewic. No i któregoś razu wzięłam dzieci, troje z sobą, wielki deszcz lał, taka nawałnica, pojechałam do Czerniewic. Pierwszy raz w życiu nie wiedziałam, gdzie to jest. Tak to na dole jest ten ośrodek, więc ja szukałam.
Tutaj. Czerniewice dla radiosłuchaczy, którzy z Polski nas słuchają, to jest taki ośrodek leczenia uzależnień pod Toruniem, niedaleko Torunia.
No i tam poszłam porozmawiać z terapeutą. Opowiedziałam mu wszystko, a terapeuta na koniec, nie zapomnę tych słów, bardzo elegancki, ubrany ładnie mężczyzna w garniturze, w krawacie, mówi: pani Halino, ja teraz pani coś powiem, co może pani pomóc lub nie pomóc? Ja też jestem alkoholikiem.
I dla pani był to tak strząs.
Dla mnie taki człowiek, i na stanowisku, i elegancki, i pachnący, to nie mógł być alkoholik. To było dla mnie pierwsze spotkanie z alkoholikiem, który jest trzeźwy, który nie pije.
No dobrze, to może na tym się zatrzymajmy. To mówiła pani Halina. Poproszę panią Barbarę, żeby też powiedziała o swoim doświadczeniu. Bo być może będzie to inny model. Ciekawa jestem, jaki.
U mnie było w ten sposób, że ja nie rozumiałam, co to, dlaczego mąż pije. I nie wiedziałam, ponieważ mój tato nie pił, także ja nie wiedziałam.
Nie miała pani takich doświadczeń
właśnie z alkoholem. I pamiętam, że w kościele u Ojców Redemptorystów zobaczyłam w ogłoszeniach, tak w gablocie, że są spotkania takie właśnie dla rodzin, gdzie jest problem alkoholowy, bo było już, ten alkoholizm męża był na takim etapie, że był wyrzucany z pracy, tak, i ginęły, powiem tak ładnie, ginęły rzeczy z domu. Tak.
A czy pani Barbaro, bo pani Halina przedstawiła taki model rodzinny, gdzie ona jako żona, przepraszam, że tak mówię o pani Halinie, ona, pani Halinka jako żona próbowała ten świat tak zorganizować, żeby jak gdyby ten alkoholizm zakryć. U pani było pewnie podobnie, tak, bo to jest taka tendencja żon najczęstsza.
Tak. Też tak było. Ja właśnie też przejmowałam te obowiązki męża i też to wszystko chowałam tak, żeby nikt nie wiedział.
I tłumaczyła pani przed dziećmi, że tatuś jest chory? Że tatuś się źle czuje, czy coś? Czy nie?
Nie, ponieważ dzieci jeszcze były małe, więc to jeszcze nie było, ale później jak już dowiedziałam się dlaczego i co to jest, to wtedy już mówiłam, że niestety, ale to jest taka choroba.
I dzieciom pani mówiła, tak?
Tak, to mówiłam.
No i co? I to ogłoszenie w kościele było takim impulsem, tak?
Tak, to był taki pierwszy moment na mojej drodze, że ja poszłam wtedy na tą grupę. To było na ulicy Kopernika, to był klub Krokus.
Tak, z Lawy ten klub.
Tak, i pamiętam, że trafiłam na meeting, tak, i wiem, że uczestnicy tego meetingu było tak, że oni przyszli do mnie do domu. Wiem, że były to dwie osoby. Też w domu był mąż, ponieważ ja nie mówiłam, gdzie idę. Został z córką. I wiem, że na drugi dzień upił się z tego. To znaczy upił się. Ale to był taki... I to był moment, kiedy ja zaczęłam już szukać pomocy.
I kiedy pani zobaczyła, że nie jest pani sama z tym problemem.
Tak. Że, i pamiętam, był taki moment też, że ja poszłam na grupę już taką typową Al-Anonu. I
Al-Anon to, przypomnijmy, jakie to są grupy?
To są grupy dla osób współuzależnionych. Tak. I pamiętam, że byłam zdziwiona, że kobiety, które przyszły, były właśnie radosne i to...
Ładnie ubrane.
Tak, radosne, tak, śmiejące się, a ja byłam taka smutna, cierpiąca i nie wiedziałam, co ja mam z tym zrobić.
No dobrze, to jesteśmy w takim momencie, gdzie panie jak gdyby uświadamiając sobie, że ten problem przerasta je same, zaczęły szukać pomocy. A skupmy się teraz na sytuacji dzieci. Jak panie myślą, w jakiej sytuacji były dzieci? Bo panie tu powiedziały o swoich przeżyciach, a dzieci? Są, tak, bardzo proszę, pani Halinko.
Ja mam trójkę dzieci. To były dzieci nie takie, jak to się mówi, rok po roku, tylko zawsze było 6 lat, 7 różnicy między nimi. Więc te dzieci najstarsze, myślę, że najbardziej odczuły skutki picia ojca, bo mój najmłodszy syn, to już, ja często tak mówię, że to był syn już innej matki. Bo matka, która już znalazła pomoc w grupie Al-Anon wśród kobiet, które mają ten sam problem, już jest inną matką i już wychowywałam go inaczej. Ale starsze dzieci nikogo nie zapraszały do domu.
Aha, takie a więc taki problem osamotnienia, tak?
Tak, wstydziły się właśnie. Mm-hmm. Mama, czemu my na wycieczki nie jeździmy, czemu my na wczasy nie jeździmy, wszystko tak, czemu
na wycieczki
tak
z tatą i z mamą, o to chodziło,
też,
tak?
Ale nawet na klasowe, ponieważ finansowa sytuacja była mizerna. Mm-hmm. Więc ja ciągle tylko żyłam z kredytów, przed mężem czasem ukrywałam naszą sytuację, żeby
pieniądze nie
zniknęły. Żeby nie pił, bo uważałam, że jak będzie miał dużo problemów, to będzie pił. Mm-hmm. A najmłodsze dziecko, już widziałam, że przed nim właśnie nie ukrywam. Nawet jak tata był w Czerniewicach, synek miał 7 lat i tak to było rozstanie na 6 tygodni, więc mama, gdzie jest tata, on tak tęskni, więc mu zrobiłam taką miarę na ściany, jak to robią wojskowi sobie, taką falę jakby, on sobie odcinał te dni, żeby się spotkać z tatą, no i jeździliśmy do taty też. Ale pamiętam, że a co to są te Czerniewice? Ja jeszcze tak nie potrafiłam mówić mu o... Mówię, wiesz, tatuś tam nie, może się nauczy nie pić, tak będzie przebywał z różnymi ludźmi, którzy mają tą samą chorobę. Mówi, aha, taka szkoła przetrwania. Mm-hmm. I skończył. On mówi, jak to dziecko potrafi sobie na swój sposób wytłumaczyć. Więcej nie było pytań. Mm-hmm. Dzieci są mądrzejsze niż my. Ja po sobie tak twierdzę, bo ja nie potrafiłam, byłam tak bardzo współzależniona. A moje dzieci to uważały, że trzeba tak i tak. I
teraz no właśnie, taki jest model dziecka, które bierze odpowiedzialność,
tak,
prawda?
Za
sytuację. Dziecko bohater.
Najpierw byłam dumna z tego, że jaka ta córka jest, ona taka prawie jak matka, ale później dowiedziałam
Zobaczyła
się...
Zobaczyła pani, jakie koszty mogą być.
Tak, że ona nie miała swojego dzieciństwa. Mm-hmm. Nauczyłam się na grupie, że trzeba takie dziecko przeprosić, zadośćuczynić, powiedzieć, listy do nich napisałam, przepłakałyśmy nie jeden wieczór, żeby one mnie zrozumiały, bo ja miałam poczucie winy, że to z mojej winy te dzieci nie miały dzieciństwa. I sobie to wyrzucałam.
Tak, drugi taki model to ja tutaj czytam z moich notatek, bo się przygotowałam do audycji. Drugi model, ale panie to doskonale...
Kozioł ofiarny
tak,
też
panie
jest.
To znają z życia, więc ja chciałam to tak usłyszeć.
Ofiarny, to dziecko takie, które bierze na siebie wszystko, czasami tak rozrabia, jest niegrzeczne, żeby było na niego coś,
tak, żeby
odwrócić uwagę od alkoholika.
Tak, że może dlatego tatuś pije, że ja jestem właśnie jakiś niegrzeczny, czy... Tak?
Tak, albo maskotka, to takie będzie wesolutkie dziecko, a mamy czasem, no ja też czasem miałam, i tam do taty, no on tacie wskoczył na plecy, zabawiali się na kanapie, nie?
Tak jak gdyby zamazać problem.
Tak.
I jeszcze dziecko we mgle. Też
no, takie, żeby dziecko takie we mgle, to ono nie chce, żeby, nie chce być widoczne nawet. Mm-hmm. Takie jest grzeczniutkie, uczy się dobrze, nie stwarza problemów, żyje w swoim świecie. Nie ma.
Każdy z tych, pani Barbaro, pani doda tutaj? do tego, co pani Halina powiedziała. Każda z tych sytuacji, każda z tych nisz, prawda? Bo to są takie nisze, w które dziecko wchodzi po to, żeby jakoś przetrwać,
tak,
prawda?
Bo wiem już teraz, że to są mechanizmy obronne.
Tak, właśnie. Że każda z nich właściwie jest niszcząca, tak naprawdę. I potrzeba też pomocy dla dzieci.
Tak.
Czy coś w tym względzie panie robiły w swoich rodzinach, żeby dzieciom pomóc?
Ja najpierw ruszyłam po pomoc do Czerniewic.
Dla siebie.
Dla siebie, ale to nie było
dla
tak
rodziny,
dla mnie. Bo
tak,
ja tylko miałam za cel iść, dowiedzieć się od mądrych ludzi, którzy w tym pracują, co robić, żeby mąż nie pił.
Mm-hmm.
Jak już wyczerpała...
Aha, to więc to było szukanie pomocy
tak,
dla męża.
Bo ja nie żyłam dla siebie, dla rodziny. Wszystko
jest,
było
tak.
na dalekim planie. Mm-hmm, dla mnie było najważniejsze, ten alkoholik, tak byłam strasznie z nim związana taką chorą miłością, że ja wszystko zrobię, siebie zniszczę, byle on nie pił. Więc w tych Czerniewicach pani terapeutka ze mną kilka rozmów przeprowadziła, troszkę mi literatury podrzuciła, ale w końcu stwierdziła, że ona już mi więcej pomóc nie może, tylko dosłownie mnie wprowadziła na grupę Al-Anon, która się tam mieściła wówczas. Bardzo byłam onieśmielona, bo ja byłam na etapie, kiedy bardzo siebie nie lubiłam, miałam poczucie winy, nie miałam zaufania do nikogo, do Boga, do ludzi. A tutaj musiałam wejść dosłownie, otworzyła mi drzwi i tam było około 20 kobiet.
Tak.
Które też właśnie, jak tu Basia wspomniała, były takie zadbane i radosne. Pomyślałam sobie, chyba nie mają co te kobiety robić. Ja
tak.
przyszłam tu po
to
pracy.
Chyba nie mają żadnych problemów.
Tak, tak. I mówię, gdzie ja trafiłam.
Świetnie.
A ja bez przerwy tak płakałam, że miałam codziennie, raz w tygodniu te spotkania są, całą torbę chusteczek higienicznych. I mówię, gdzie ja trafiłam? Moje dzieci w tym czasie są w zimnym domu, bo nikt im nie napalił. Być może ojciec pijany się tam no im przeszkadza i robi jakieś rzeczy szkodliwe. A ja tutaj sobie siedzę, gdzie... I jeszcze mnie dobiło to, że dowiedziałam się na wstępie, tutaj nie jesteśmy po to, żeby...
Zmieniać męża?
Tak. Tylko my siebie. Więc
tak.
Nie dostałam w głowę obuchem, jak
właśnie.
To ja. Ja winna, ja, która tyle cierpi.
Niesamowite. To jest... Jak słucham, znam to wszystko przecież, prawda? I to się tak bardzo powtarza.
Tak, schemat.
Więc, tak, proszę bardzo, bo ja przerywam. Tak?
Tak, i to mnie tak właśnie zdenerwowało i postanowiłam więcej nie przychodzić. Ale że chciałam koniecznie...
Pani chce pomóc mężowi,
tak, ja
nie
mam problemu.
Tak.
Ja jestem wprost idealna na tamten
tak.
czas. Idealna, cierpiąca i wszystko. Męczennica i
tak,
bohater
wszystko,
wojenny.
Tak. Oho, tak.
I wtedy poszłam jeszcze do psychologa, żeby się dowiedzieć, czy ja w dobre miejsce trafiłam, czy to nie jest jakaś sekta, bo nagle tam wszyscy byli dla mnie mili. A ja byłam właśnie taką osobą, która... nie umiała przyjąć sympatii i życzliwości od innych ludzi, ani komuś dać. Więc mnie to przeraziło, że wszyscy mnie przytulają, że wszyscy mówią, Halinko, teraz będziesz już nasza, już będzie dobrze.
Aha, no właśnie, na
sekta. Nie. I właśnie psycholog wtedy mi musiała też udzielić paru wskazówek, co to jest. Bo mimo, że mieszkałam w mieście uniwersyteckim, pracowałam też z
i
ludźmi.
I pani pracuje w bibliotece z literaturą.
Że nie ma żadnych źródeł pomocy. Ale tak byłam zaślepiona. Takie miałam klapki na oczach, że ja widziałam tego męża i jego alkohol, i jego alkoholizm, a nie widziałam nic, ani książek na ten temat, ani ludzi. Myślałam, że nikt nigdy nigdzie tak nie cierpi, tylko ja. I wszystko bym oddała. Pamiętam, sobie mówiłam, żeby tylko poznać jakąś drugą osobę, której mąż pije. Może byśmy tak wspólnie sobie porozmawiały, jak ona to znosi, co ona robi, jak on tam wyrzuci obiad z talerza, jak on pieniądze zabierze. A nikogo takiego nie spotkałam, dopiero na grupie.
I nagle pani spotkała 20 osób, tak? Pani Barbaro, a pani?
Tak, u mnie było tak, że ja postawiłam na dzieci, że ja będę ratować dzieci. Tak, a przy okazji też relacje z mężem. I powiem tak, że korzystałam, tak jak tu Halinka mówiła, korzystałam też z porad psychologa i powiem, że świetnie, jakoś jestem taką osobą, że przyjmuję i jest teraz, na dzień dzisiejszy, jest po prostu, powiem tak, bardzo dobrze. Na pewno wymagało to ode mnie takiej systematyczności i dużego wysiłku, ale to warto, ponieważ ja tak teraz to tak i wcześniej też miałam taką myśl, że to jest, są moje dzieci, to jest pokolenie następne, w które warto inwestować, tak, bo w dzieci warto inwestować. O, może to tyle powiem.
A jak dziękuję pani Barbaro. Proszę pani, a jak to wasze, tak jak gdyby, no może użyję za dużego słowa, takie przebudzenie świadomości i takie umacnianie się stopniowe, jak to zaczęło wpływać na dzieci? No na męża to mniej więcej wiemy, ale na dzieci, czy...
Moje dzieci były tym wystraszone początkowo, bo to była dla nich nowa sytuacja, że mama na przykład wychodzi gdzieś raz w tygodniu. Mamo, ty zaczynasz już inaczej mówić. I jeszcze bardzo moje córki były zmartwione tym, że ja szłam sobie do sypialni, zapalałam lampkę i czytałam literaturę związaną z chorobą alkoholową. Mama, przecież to tata ma problem. Czemu ty się męczysz? Ty się katujesz tymi książkami, zamiast czytać sobie jak inne kobiety romanse nawet.
No, tym bardziej, że pani jako bibliotekarka tak, miała tylko, do czynienia z...
A ja mówię, słuchajcie dzieci, jeżeli któreś z was by zachorowało na przykład na cukrzycę, to ja bym czytała o cukrzycy. A ja czytam o tym, co jest w naszym domu. I to naprawdę czytam z wielką przyjemnością.
A więc to już było odkrycie problemu, jak gdyby. Mówienie o problemie, jasne, tak?
Tak. Ale jeszcze przypomniał mi się moment, kiedy doznałam takiego szoku i tak spadłam na ziemię, bo myślałam, że tam alkoholizm, że mąż pije, że jest uzależniony, ale wpadła mi w rękę książka, kupiłam ją sama w hurtowni, taka gruba, podręcznik akademicki pod tytułem Alkoholizm. To było za trudne dla mnie, ale przekartkowałam tylko na ten czas, kiedy miałam taki w głowie zamęt. I znalazłam rozdział, który był mi bliski i tam się dowiedziałam, co to jest współuzależnienie. I taka się poczułam zdruzgotana, popłakałam się, że ja, która tyle robiłam rzeczy, robiłam źle.
Tak, że wszystko źle.
Ja tyle zdrowia straciłam, energii swojej, bym mogła na co innego poświęcić dzieciom. A to wszystko było na marne, bo to tylko sprzyjało piciu, komfort przybicia.
Tak.
No i dzieci później z biegiem czasu, jak na przykład już tak zaczęłam krzepnąć w tym problemie i na przykład już jeździliśmy nawet z mężem na jakieś takie spotkania bezalkoholowe, to mama, ty się tak stroisz jakoś dziwnie, że takie ruchy miałam już inne, że taka byłam kobieca, że nie byłam taka... Mama, ty jesteś taka dziwna.
Spięta.
One też się
pani.
Tego bały. Bały się tego, jak było źle, a jak było dobrze, to też było coś nowego.
A czy był taki moment, kiedy dzieci zobaczyły, że to bardzo dobrze, że mama zaczęła jak gdyby ten problem, do tego problemu podchodzić od strony takiej no rozumowej również, nie tylko emocjonalnej, że zaczęła coś robić z tą sprawą. Czy dzieci zaczęły jakoś pozytywy widzieć w tym? Czy zaczęły być partnerami też w tym wychodzeniu ze współuzależnienia?
Może ja powiem, że dzieci moje pod moim wpływem zgodziły się, starsze córki, chodzić na terapię. Na terapię DDA, taką roczną zamkniętą, chodziła starsza córka i młodsza.
DDA to są dorosłe dzieci alkoholików.
Dorosłe dzieci alkoholików. No wiadomo, na studiach też się ocierały o różne problemy i o tym się uczyły też, bo starsza studiowała pedagogikę, więc też otarła się o problem alkoholizmu, więc już wtedy wiedziały, że ja to nie chodzę gdzieś tam na jakieś spotkania towarzyskie niepotrzebne czy do jakiejś sekty, tylko wiedziały, co to jest. A teraz do tej pory spływają do mnie takie dobre wiadomości, informacje zwrotne takie od dzieci. Takie zbieram owoce po prostu. Mamo, jak dobrze, że ty jesteś inna. Wczoraj córka ze Stanów dzwoni. Mamo, ja porównuję z koleżanką nasze mamy. Koleżanka ma mamę na Śląsku, bo dla mnie to było ważne, bo mówię, tam też są na pewno takie grupy. Ona tylko żyje życiem córki i musi codziennie do córki do Stanów wydzwaniać i nawzajem i 2 godziny rozmawiać. Mówię, mama, ty masz swoje życie, jak ja się cieszę, jestem z ciebie dumna, że ty nawet jako wdowa tak sobie poradziłaś, bo od 2 lat jestem już sama, mąż zginął w wypadku. Więc też mnie to przygotowało do tego, że oderwałam się, nie darzę chorą miłością nikogo.
Nie uzależnia pani też od siebie, od swoich emocji, tak? Tak? Bo to jest też niebezpieczeństwo w rodzinie, gdzie jest problem alkoholowy, że mama uzależnia dzieci od swojego życia właściwie. Coś pani doda, pani Barbara?
Tak, ja może powiem tak, że ja to widziałam przez zachowania moich dzieci i nasze relacje. Także tak powiem, takie doświadczenie, że w drugiej klasie wychowawczyni mojego syna była taka sytuacja trudna i ona mnie po prostu rozmawiałam z tą panią wychowawczynią i powiedziała, że w tej rozmowie wyszło, że ja i Mateusz jest z rodziny, gdzie jest problem, więc ta pani powiedziała, że zachowanie syna przez te 2 lata nie zdradziło, że jest problem. Także to było to był taki impuls, bodziec do dalszej pracy, mojej pracy dalszej, tak? I też, tak jak powiedziałam na początku, że zachowania moich dzieci w szkole, tak, w relacjach między dziadkami, między wujkami czy ciociami i koleżankami pokazywały, że no, nie są, może nie powiem tak, nie są chore. O, tak. Także uczyłam dzieci przez swoje wiadomości, uczyłam dzieci, jak należy się zachowywać. Może takiego, tak powiem.
Takiego nie dystansowania się troszeczkę od choroby, tak?
Tak, jaka jest
może
prawidłowość?
To słowo nie jest tutaj właściwe, ale chodzi o to, żeby nie wchodzić tak w problem, żeby mnie zniszczył, prawda? Tutaj tak mówimy.
Tak.
Pani Halina, dziękuję pani Barbara, pani Halina, która już po raz trzeci mówię, że jest bibliotekarką, jest nawet kierownikiem biblioteki w Toruniu, jednej z bibliotek. Ja poznałam panią Halinę, ponieważ do tej biblioteki jakoś tak należę. Ma przed sobą stos książek. Stosik, można powiedzieć, stosik. Ale to są książki, które pani Halino, pani pomogły, tak? Może powiedzmy, bo tak, tej pomocy... Chciałabym, żeby z tej audycji jakiś taki wniosek też wypłynął, poza tym, który państwo jakoś sami jakoś wyciągną, żeby wypłynął taki wniosek, że pomoc można uzyskać, że można uzyskać pomoc, jeżeli się tylko chce, prawda? Chociaż wiemy, jakie to jest trudne, bo bardzo często to, co pani Halina powiedziała, tu szczególnie, bardzo często człowiek ma poczucie, że tylko mnie to dotyczy, tak? Że jestem zamknięta w tym bólu, w tym cierpieniu i nie widzę nic poza tym. Ale jeżeli się wyjdzie poza ten krąg cierpienia, to można uzyskać pomoc. Jedną z możliwości uzyskania pomocy jest czytanie literatury. Proszę bardzo, pani Halino.
Może ja wspomnę, że mi bardzo było trudno uzyskiwać pomoc od ludzi, gdyż w tym czasie, kiedy zaczęłam pracę nad sobą, nie miałam tego zaufania do ludzi, więc bardziej ufałam słowu pisanemu. Ale mimo wszystko do tej pory nie widziałam tej pomocy w książkach. Dopiero jak dokonało się u mnie tak zwane przebudzenie, ja to bardzo wyraźnie odczułam, bo byłam już zupełnie inna, innymi oczyma widziałam świat i ja myślałam, że świat się zmienił. Dopiero koleżanki z grupy powiedziały, nie, to ty się zmieniłaś. I ja przed sobą mam książki, które mi pomogły pomagać moim dzieciom, bo osobiście to korzystałam również z książek o alkoholizmie, o współuzależnieniu, ale teraz, ponieważ ta audycja ma głównie cel pomaganie dzieciom, to mam przed sobą i chcę powiedzieć o takich książkach. Rodzina uzdrowiona. To są książeczki takie nieobszerne, łatwe, w czytaniu, bo wiadomo, kobieta, która jest taka zamknięta w sobie i nie może skupić się na poważniejszej literaturze, bo ma problemów tyle w domu.
Tak, to są książki broszurowe, powiedziałabym.
Tak, ale tak? Bardzo oparte często na, tam są doświadczenia, świadectwa osób. I wszystkie te schematy, o których mówiłyśmy.
A więc pierwsza książka Rodzina uzdrowiona, wydana w 96 roku, pod tytuł Zdrowienie a uzależnienie, z uzależnienia. Tak? Następna pozycja?
Zofia Sobolewska, Odebrane dzieciństwo.
Tak? Który rok wydania?
Rok wydania 2000.
Aha, to nowsze.
I pod tytuł Psychologiczne problemy dorosłych dzieci alkoholików. Mhm. Ale też tam jest wspomniane o dzieciach, nawet dzieci w wieku przedszkolnym już przejawiają takie cechy, gdzie doświadczony lub przeszkolony wychowawca, nauczyciel może zauważyć, że te dzieci mają w domu problem.
Tak, następna.
Pozycja bardzo mądra. Anna Dodziuk, Trudna decyzja.
Tak,
Trudna
Anna
nadzieja,
Dodziuk,
przepraszam.
Tak, Anna Dodziuk, która wiele pozycji
2005.
Na ten temat. Trudna? Trudna nadzieja?
Tak.
Trudna nadzieja.
No i troszkę tutaj obszerniejsza, o dorosłych dzieciach alkoholików również. Gdzie się podziało moje dzieciństwo?
No właśnie. Drodzy Państwo, to są takie pozycje, jeżeli Państwo będą chcieli dopytać jeszcze, to w rozmowach może dopytamy jeszcze o tytuły książek. Możemy już oddać głos pewnie radiosłuchaczom, bo to tak zwykle z doświadczenia wiemy, że telefony radiosłuchaczy jakoś inspirują nowe jeszcze wątki. Także więc, drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych skupiamy się na problemach dzieci, które żyją w rodzinie, gdzie jest alkoholizm. W studiu są dwie panie. Panie, żony, matki, pani Halina i pani Barbara. Mogą Państwo rozmawiać z paniami. Telefony nasze 655-23-55 i 655-23-56, Polska Północna i Polska Południowa, 56 to numer kierunkowy. Dwa numery telefonów dla w naszej rodzinie. 536-600-100, 536-600-200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy mieszkających za granicą. 655-23-33, 655-23-66, 48-56 to numer kierunkowy, a dodatkowo zza oceanu 011-48-56. Bardzo prosimy, aby Państwo włączyli się w naszą rozmowę. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy o sytuacji dzieci w rodzinie alkoholicznej. Odbieramy już telefony. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mam Józef na imię.
Witamy Pana.
I właśnie z dużą ciekawością wysłuchałem tej audycji, dlatego że jestem po terapii i właśnie byłem w ośrodku w parzy miechach. Pochwalę się, dlatego że po prostu ten ośrodek był dla mnie był ratunkiem. A dlaczego? Dla mnie potrzebne było odcięcie się od środowiska, coś rodzaju jak gdyby urlopu od spraw takich codziennych. Spotkałem się tam z bardzo miłą właśnie obsługą terapeutyczną, psychiatryczną, bo to wszystko wiąże się właśnie bardzo dużo i w moim wypadku tak było z psychiatrycznymi różnymi objawami, które właściwie narastały, dlatego że to był alkohol przeze mnie używany przez wiele lat. Według stwierdzeń to
jest
17 lat.
Tak. Panie Józefie, pan mówi jako osoba uzależniona.
Tak,
właśnie... a dzisiaj mamy inny problem. O tym, o problemie uzależnienia będziemy mówić, natomiast dzisiaj mówimy o problemie współuzależnienia.
Właśnie,
gdyby pan zechciał powiedzieć...
Chciałbym dodać właśnie, jak widzę innych, zmierzam do tego. Jak widzę ten problem właśnie w oczach rodziny i... Dlatego, że miałem po prostu kontakt z wieloma ludźmi, tam po prostu 150 osób było, także z różnych środowisk, kobiety, mężczyźni. I mi się wydaje, że w domu, jak gdyby ustawianie całej rodziny, żony, dzieci i tak dalej, pod męża, alkoholika i dostosowywanie się do jego choroby i akceptacja, po prostu to jest według mnie złe podejście. Tutaj należy wspierać tego człowieka, należy po prostu wszystko robić, i dzieci, i ktokolwiek, osoby zaufane dla tego chorego człowieka. Wszystko należy robić, aby on znalazł się w tego typu ośrodku.
Tak, panie Józefie, halo, bo my to wszystko... Bardzo często mówimy na audycjach o tym, ale dzisiaj mówimy o dzieciach, więc bardzo przepraszam, ale no musimy przejść do tematu, bo od czasu do czasu tylko mówimy o dzieciach. Dziękujemy panu i pozdrawiamy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Międzyrzecza, mam na imię Jadwiga.
Witamy.
Bardzo, bardzo państwu dziękuję za tą audycję i chciałam się przyłączyć właśnie do pani Haliny i do pani Basi, które zajęły tutaj stanowisko w sprawie współuzależnienia. Ja jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, jestem również współuzależniona. Córkę mam alkoholiczkę, narkomankę, miałam męża, który pierwszy zmarł w wieku 38 lat. Co chciałam powiedzieć, ale nie będę tutaj mówiła o sobie, tylko jako dorosłe dziecko alkoholika po prostu chciałam taką myśl tylko podać. Pamiętam, jak moje dzieci, które miały właśnie ojca alkoholika, próbowały ratować sytuację uzdrowienia, nie uzdrowienia, ratować mnie po prostu, o tak powiem. Pamiętam, jak córka, mając 10 lat, zajmowała się ojcem, jak go po prostu zajmowała przez całą noc, kiedy przyszedł pijany, żeby ojciec, mój mąż, nie bił mnie, żeby nie maltretował, bo dziecko tak zostało zranione od dzieciństwa, że poszło z tą chorobą alkoholową w swoje życie. Dalej weszła w rodzinę alkoholową, uzależnioną. W tej chwili ma córkę, która też ma problem alkoholowy. I powiem tak, no nie dociera do dzieci, bo ja wiem, co mam robić, bo ja po prostu znalazłam ratunek, nie uratowałam swojego męża, tak jak panie tutaj mówiły, że nie próbowałam ratować siebie, tylko męża, co i poniosłam porażkę. W drugim małżeństwie, kiedy już po prostu za mąż wyszłam, nie było alkoholu, było co innego, było po prostu uzależnienie inne, ale ja się nauczyłam żyć. Nie mogłam przekazać tego moim dzieciom i dla mnie jest to dzisiaj bardzo bolesne. W tej chwili żyję, próbuję wskazówki chociaż dać, poprowadzić tą drogą, no niestety. Te zranienia tak strasznie mnie w młodości, w domu rodzinnym, potem z mężem alkoholikiem, że no nie udało się. Po prostu ja na dzień dzisiejszy modlę się tylko o nawrócenie dla mojej rodziny, bo innego wyjścia nie mam. Wychowuję niepełnosprawnego wnuka od córki alkoholiczki. Córka alkoholiczka jest po wypadku na dzień dzisiejszy. Swoją alkohol też zniszczył. Jestem, po prostu idę drogą, którą mi wskazują ludzie uzależnieni, współzależnieni i modlę się. Taką drogę wybrałam i uczęszczam na Lanon, na rekolekcje trzeźwościowe. I tyle chciałam powiedzieć. Bóg zapłać za tą audycję, jest bardzo potrzebna I naprawdę życzę wszystkim wytrwania i sił w trzeźwości z walką z alkoholizmem.
Dziękujemy pani bardzo. Nie wiem, czy pani chciała się
odnieść. Mnie zabolało, tak dotknęło to, że pani Jadwigo, pani powiedziała o sobie, poniosłam porażkę. Nie należy tak mówić. Ja też przez lata myślałam, że byłam niedobrą matką dla dzieci, bo im ojca takiego, no, sprawiłam w cudzysłowie. Ale robiłam to, co mogłam na tamten czas i pani też robiła. Drugiego człowieka nie możemy zmienić, chociażbyśmy wyszły z siebie. Możemy tylko zmieniać siebie i swoje nastawienie do całej sytuacji. I życzę pani wszystkiego dobrego. Pani swoim doświadczeniem dzieli się z innymi, oddaje to. I życzę pani, żeby kiedyś nadeszły dla pani lepsze dni.
Tak, dziękuję pani Halino. Słucham Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże. Ja dzwonię z województwa lubelskiego, moje imię Danuta. Właśnie wysłuchałam części audycji akurat, która dzisiaj była akurat. Głos mi się łamie, bo żałuję, że nie zaczęłam wcześniej rozmawiać, słuchać tej audycji.
Ale będzie można ją odsłuchać dzisiaj, nie wiem, chyba koło trzeciej, ojcze? Nie wiem.
W nocy, tak?
W nocy jest, tak. Albo później jest ona na stronie, w radiu, można ją znaleźć. Tak, słuchamy.
Bardzo fajnie, to skorzystam jeszcze właśnie, bo też mam problem alkoholowy w domu. Mąż nadużywa już od dłuższego czasu alkoholu, on tego problemu nie widzi. Doszło do takiej sytuacji, że dotąd, dopóki była taka sytuacja, że bił tylko mnie, znęcał się tylko nade mną, to potrafiłam to jakoś znieść, ale jeżeli to zaczęło dotyczyć dzieci, to po prostu postawiłam się mężowi, że tak dalej być nie może, że tak żyć dalej nie możemy. I on się po prostu wyprowadził z domu, wyprowadził się raz po takiej dość ostrej awanturze, później wyprowadził się drugi raz, bo powiedziałam mu, że dzieci potrzebują pomocy, zwłaszcza córka. I chciałam po prostu ratować dzieci i chcę ratować dalej, tylko po prostu mam taki problem, że nie wiem, gdzie się z tym wszystkim udać, bo widzę, że dzieci są zagubione, chciałabym mieć swoje życie, ale to jest takie po prostu pod takim pręgierzem, że tato może wpaść w każdej chwili do domu, co on powie. On się ze wszystkim przed ojcem i to jest po prostu sytuacja nie do przeżycia dla mnie.
Czy pani mieszka w miejscowości małej, czy w większej?
Tak, małej.
Małej. Tak. No, co pani by poradziły pani Danucie? Bo porada podstawowa to taka, poszukać pomocy dla siebie w grupie. To jest.
Chciałabym jeszcze tak nadmienić, tak? Bo po prostu ratując siebie i dzieci, zaczęłam po prostu chodzić do psychologa, oczywiście pani psychiatry, przepraszam. Ale pani psychiatra powiedziała mi, że jeżeli chodzi też córka, bo córkę zapisałam do pani psychiatry, bo po prostu do tego doszło, że się bała z domu wyjść. Jeżeli przychodziła do domu, to siedziała w kąciku, bała się wszystkiego. I przede wszystkim bała się ojca. Dzieci te, zresztą dwoje dzieci, mam syna i córkę i jedno i drugie się bardzo boi. A właśnie po tych takich rozmowach, po leczeniu takim farmakologicznym, trochę córka nabrała takiego dystansu do tego wszystkiego, ale widzę, że to jest jeszcze chyba mało.
No bo to trzeba
dalej ten problem wraca, dalej tak. Się go boi, dalej po prostu chciałabym, żeby ona, zresztą obydwoje dzieci, syn i córka, żeby czuli się po prostu jakoś tak.
Pani Danuto, my rozumiemy oczywiście, w czym problem, bo tu panie, które są dzisiaj w studiu, to przerobiły to na swoim własnym życiu. I proszę bardzo, pani Halino czy pani Barbaro,
no ja
proszę.
Uważam, że pomoc jest, tylko trzeba jej poszukać w spokoju. Powiedzieć sobie, ja powiedziałam sobie, to już dość, nie będę się bała wzywania policji. Policjant też człowiek, policja jest od tego, żeby pomagała. Teraz są takie czasy coraz bardziej sprzyjające, że przemoc nawet psychiczna, i to już jest przemoc, a u pani jeszcze fizyczna, więc wezwać policję, niebieską linię, kartę założy. Można do MOPR-u, taki miejski ośrodek pomocy rodzinie jest w najbliższym miasteczku. Tam są psycholodzy, pedagodzy, prawnicy.
Bezpłatna porada.
Bezpłatna. Tak. Można też wtedy o przymusowe leczenie męża zabiegać, jak ja to zrobiłam.
Może też jest dobrze pani jakoś tak uświadomić, że pani nie jest sama z tym problemem, prawda? Że z tym problemem na pewno w pani miejscowości jest wiele, wiele rodzin i na pewno w jakiejś bliskiej też, bliskiej okolicy. Być może, że gdzieś blisko są grupy jakieś takie terapeutyczne. No trzeba po prostu szukać pomocy, bo zasklepianie się na tym bólu no do niczego dobrego nie doprowadzi. Tym bardziej, że pani mówi, jakie skutki picie męża, jakie skutki są, jakie skutki niesie w życiu dzieci, prawda? Że dzieci muszą korzystać z pomocy psychiatry i być leczone farmakologicznie, psychiatrycznie. To jest już sprawa no bardzo, bardzo no, kwalifikująca się do tego, żeby zwrócić się po pomoc gdzieś z zewnątrz. Nawet tak jak pani Halina mówiła.
Przypomniało mi się w tym momencie, bo w naszej grupie przychodzą co jakiś czas nowe osoby. Wtedy pytamy, skąd zaczerpnęły tą wiedzę, bo to jest dla nas ważne, żeby tak udostępniać tą informację. Więc jeżeli się wstydzimy od razu wszystkim wokół, opowiadać nie musimy. Niektóre kobiety przychodzą, bo przy spowiedzi zwierzyły się księdzu. Ksiądz wiedział, gdzie jest jakaś grupa, gdzie są jakieś rekolekcje dla alkoholików. Można też lekarzowi w przychodni. Ważne, żeby nie być tym samą.
Żeby nie kryć tego problemu, tak? Żeby tak mówić. Oczywiście to, co pani powiedziała, nie rozpowiadać, ale właściwym osobom. Tak?
Się okazuje, że druga osoba tylko czeka, żebym ja powiedziała coś, bo zaraz się otwiera i mówi, ja też mam tak, ale ktoś musi być ten pierwszy.
Pani Danuto, no chciałybyśmy tutaj, jak jesteśmy w studiu, myślę, że ojciec również się do tego jakoś przyłącza, chciałbyśmy jakąś panią natchnąć jakąś wiarą w to, że ta pomoc jest, że tę pomoc można uzyskać nawet w bliskiej, w bliskości pani. Tylko proszę jakoś wyjść, proszę się odważyć. Ja obiecuję, że jakoś będę wspierała panią.
No i internet, tak, to jest teraz tak też dobre źródło informacji.
Tak.
Jest telefon?
Tak, słuchamy.
Dostępny.
Słuchamy, tak.
Szczęść Boże. Mam na imię Anna i od 6 lat uczęszczam na grupę Al-Anon i chciałam właśnie powiedzieć przede wszystkim, że słowo uzależnienie, współuzależnienie może się trochę źle kojarzyć, ponieważ jak ja początkowo tak rozmawiałam z osobami, używałam tego słowa, to ktoś mnie zapytał, czy ja również piję. I dlatego w naszym programie Al-Anon nie używamy tego słowa, natomiast używamy słowo uwikłane w ten problem. I taka jest nasza preambuła, tylko początek, jedno zdanie przeczytam, że grupy rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. I teraz chciałam powiedzieć, że właśnie wyszła w naszej wspólnocie przepiękna książka Od przetrwania do zdrowienia. I to jest książka, która ma pod tytuł Dorastanie w domu z problemem alkoholowym.
Lina ma kartkę z tym tytułem, chciała też podać. Bardzo dziękujemy.
Ja chciałam tylko jedno zdanie z epilogu tej książki przeczytać. Ta książka została napisana o ludziach przez ludzi i dla ludzi, którzy dorastali w cieniu alkoholizmu. Alkoholikiem mógł być rodzic, dziadek, pradziadek, rodzeństwo, ciotka, wujek, kuzyn albo przyjaciel rodziny. Nieważne kto, ponieważ alkoholizm pozostawia swój ślad na wszystkich, których dotyka i wszyscy są mile widziani w Al-Anon. Chciałam jeszcze jedno zdanie powiedzieć, że również są grupy Al-Anon dla dzieci tworzone. Ich jest bardzo mało, ponieważ dzieci dorastają, te grupy się rozwiązują. Ale też jedno zdanie o swoim zdrowieniu, że również z takiej myszy, która nie wiedziała, co ze sobą zrobić, gdzie się podziać, odważyłam się zadzwonić i powiedzieć kilka zdań. I to jest moje zdrowienie. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo Pani dziękujemy. Tutaj chyba nie ma co komentować. Drodzy Państwo, mówimy dzisiaj szczególnie o problemach dzieci. Ale to nie można oddzielić od problemu matek, żony i tak dalej, prawda? I tu jakiekolwiek słowo byśmy używali, czy współuzależnienie, czy uwikłanie, to jest tylko zmiana słowa. Chodzi wiadomo, o co chodzi, tak? Słuchamy Radio Maryja.
No nie, jakiś tak.
Słuchamy Panią.
Szczęść Boże, Katarzyna.
Witamy Pani Kasiu.
Słucham od niedawna tej audycji, to znaczy moment, jakieś 15 minut i chciałam powiedzieć taką rzecz. Od niedawna zdałam sobie sprawę, że też jestem osobą współzależnioną. Od niedawna, dlatego że to dociera powoli, stopniowo. Myślę, że najgorsze są takie sytuacje, kiedy w rodzinie, kiedy nie dzieje, takie rzeczy nie dzieją się nagle, w gwałtowny sposób. Ktoś, ktoś inny powie, że nie, że co ja opowiadam. Kiedy to wszystko powoli się sączy. Kiedy mąż, czy brat, czy ojciec nie jest strasznym gwałtownikiem, który przychodzi non stop pijany w sztok i nie wiem, bije kogoś, ale kiedy to powoli narasta. I jaki jest problem tutaj? Dlatego, że na przykład żyjąc w jakimś małym miasteczku, w takiej niewielkiej społeczności, mamy taki problem, że nie bardzo, może jest gdzie się udać o pomoc, jest gdzie zapytać, czy z kim się spotkać, ale wstydzimy się. Wstydzimy się po prostu.
No tak, jesteśmy bardziej na widoku, wiadomo, w małej społeczności. Poradzić.
Ja niedawno szukałam właśnie takiej pomocy dla swojej bratowej. Znaczy dowiadywałam się tego wszystkiego, gdzie się można udać, w jaki sposób. Tak sobie wtedy pomyślałam, że czy nie byłoby fajnie, gdyby coś w rodzaju takich grup Al-Anon właśnie były w internecie, żeby można było się, nie wiem, czy przez Skype'a spotkać, czy nie wiem, może to jest idiotyczny pomysł.
No myślę, że wcale nie. Różne grupy osób spotykają się w internecie, więc to nie jest. Myślę, że alkoholicy czy współzależnieni od alkoholu również. Tak, pani Kato?
W każdym razie chodzi mi o to, że jest taki moment, że kiedy ktoś jest no, w takiej rodzinie, która naprawdę ma ogromny problem, gdzie jest wyraźna przemoc, no to wiadomo, naprawdę...
Tak, ale to już pani Katarzyno, halo, już pozdrawiamy, powtarzamy, bo już co myśmy zrozumiały tutaj, co pani mówiła i oczywiście ma pani rację, że wtedy, kiedy ten problem jest taki bardzo widoczny, no to może szybciej nas to skłania nawet do szukania pomocy, ale czasami przez lata jest to problem utajony, zakłamywany jak gdyby, że alkoholizm jest jednak chorobą zaprzeczeń. Nie można o tym zapominać, tak? Która z pań się odniesie do tego telefonu? Nie ma? To odbierzemy następny, jeżeli jest. Halo?
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej.
Tak.
Ja do Radia Maryja się dodzwoniłem, tak?
Tak, do Radia Maryja, do audycji dla chorych. Rozmawiamy tak, o dzieciach.
No więc właśnie, dzisiaj. Ja tylko krótko, dwa zdania. Mianowicie chciałem zwrócić uwagę na pewien Boży mechanizm, który zaznaczył się w życiu pani Haliny. Bo pani Halina wypełniała warunki sakramentu. I to jest bardzo istotne, bo towarzyszyło jej błogosławieństwo i scenariusz do tego pomyślnego, powiedzmy, finału napisał Pan Bóg. To jest dla mnie bardzo istotne, żebyśmy my wiedzieli, że cokolwiek, powiedzmy, dobrego się w naszym dzieje, to wszystko jest zasługą Pana Boga. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. No,
ja też tak uważam.
Tak, ale trzeba jeszcze, panie Pawle i tu, drogie panie, wiemy, że żony najczęściej żyją w sakramencie, sakramentalnie i tak dalej i 40-50 lat żyją, nic nie robiąc, poza tym, że właśnie żyją w małżeństwie i ochraniają męża, a potem mąż, i tu mamy też doświadczenie w tych audycjach, potem mąż mówi, żona stwarzała mi 30 lat komfort picia, prawda? A więc modlitwa, życie sakramentalne i tak dalej, ale coś jeszcze trzeba robić, szukać pomocy. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Mój problem od kilkudziesięciu lat właśnie w roli współuzależnionej, gdzie była przemoc. No wszystkie w ciągu tych lat, wielu lat, wszystkie rzeczy się wydarzyły. Dzieci bardzo zdrowe, wprawdzie już dorosłe, ale bardzo niezdrowe, przepraszam. I otóż ja już na początku małżeństwa, kiedy pojawił się problem, zaczęłam zabiegać o leczenie. Było kilkukrotne podejścia były. To wszystko, można powiedzieć, było problemem tylko i wyłącznie moim. Ja tak ogólnie chcę powiedzieć, że jest ogromna znieczulica w bliźnich, szczególnie tych, którzy znają problem, czyli najbliższych z rodziny, siostry, bracia, rodzice, teściowie, po prostu nigdy nie rozmawiali z mężem alkoholikiem. Nigdy nie wzięli sobie, jak to się mówi, na stronę człowieka, który robi takie spustoszenie w życiu. I uważam tak, że jeżeli ludzie wierzący widzą w drugim człowieku grzech, który popełnia, który niejako przez ten grzech szkodzi, czyli na przykład złodziej ukradnie komuś, od razu jest awantura, jest sąd i tak dalej. Mm-hmm. I są inne jeszcze po prostu grzechy,
które wytykamy. A tu się jak gdyby przechodzi obok i
dokładnie
tak. Skracam,
i
dlatego że...
Ja jestem w tej chwili w separacji z mężem, mm-hmm. ale zbieram, kilkakrotnie podchodziłam do terapii rodzinnej, nakłaniam dzieci dorosłe. Jedno dziecko poszło na terapię zupełnie indywidualnie. Przekręciło się mu po prostu całe widzenie świata Bożego, zaznaczam, jest, po prostu nie ma, w ogóle nie mam z nim kontaktu, jestem osobą bardzo więzi z Bogiem, ukochałam Pana Jezusa nade wszystko za to, że dał mi drugie życie, ponieważ tamto życie, które miałam, takie ślepe, jest za mną i w tej chwili chciałabym nakłonić właśnie całą pozostałą część rodziny, która jeszcze jest czas, jeszcze przed kiedy mam siłę i energię, bo też boję się bardzo samotności. Chciałabym, żeby więź powstała, żeby relacje się poprawiły. Nic z tego, jeżeli alkoholik po prostu będzie kwił przy swoim i jeżeli nie będzie jakiegoś nacisku z zewnątrz, właśnie pomóc tym osobom, one są po prostu ślepe. One są w takim zaułku, że czasem sobie nie mogą pomóc.
Tak, proszę pani, my rozumiemy, o czym pani mówi, ale musimy skracać już, bo kończymy nasz program. To jest właśnie... Ojej. Dziękujemy pani bardzo za ten telefon. I co? Bardzo proszę pani Halino.
Tak. Nawet kochająca bliźniacza siostra nie zrozumie tak, jak nas zrozumie druga osoba, która ten problem ma w domu.
Tak, właśnie.
I nie wymagajmy, nie można mieć złości do najbliższych. Oni nie mają tej świadomości, oni nie potrafią
pomóc.
Nie
są codziennie z osobą uzależnioną, tak. Więc to... Chociaż inna sprawa, tutaj od czasu do czasu mówimy o takich pomysłach pomocy, jak spotkania rodzinne, prawda? Kiedy mówi się tej osobie, która przy okazji jakiejś imienin, nie wiem, zjazdu rodzinnego, mówi się, kochamy cię, ale musisz coś z sobą zacząć robić, bo zobacz, co się dzieje w twojej rodzinie, co się dzieje z twoimi dziećmi. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Przepraszam, że tak skracałam. To ja wiem, że każdy, kto dzwoni, to chce ten swój ból jakoś tak wypowiedzieć. No ale audycja ma swoje ramy. mówiliśmy o problemie dzieci. Mam przed sobą książkę pani Anny Dodziuk. Dodziuk, tak? Gdzie podziało się moje dzieciństwo? Właśnie pamiętajmy o tym, że dzieci, które żyją w rodzinie, gdzie jest problem alkoholowy, nie mają dzieciństwa, po prostu. Nie mogą być dziećmi. I dlatego szukajmy dla nich pomocy, a będziemy szukać dla nich pomocy wtedy, kiedy my sami będziemy szukać dla siebie żony, prawda? Mężowie, którzy piją, żony. Jeżeli my sami będziemy zdrowieć, to i nasze dzieci będą szczęśliwsze. Szczęść Boże Państwu wszystkim na cały tydzień. Bardzo dziękuję moim gościom, pani Barbara i pani Halina. Dziękuję bardzo serdecznie, że pani mówiła o takich osobistych sprawach. Dziękuję ojcu Januszowi. Żegna się Barbara.